Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przechodzimy do kolejnej części naszego pierwszoczwartkowego spotkania. Już przynajmniej dwa razy było powiedziane, dlaczego dzisiaj wybieramy taki temat, co sprawia w maju, że chcemy powiedzieć o powołaniu, ale dzisiaj w bardzo określonym zakresie. Myśleć chcemy dziś i mówić o powołaniach do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, jak się czasem mówi, do szczególnej służby Bożej. Tak, to jest ten czas, kiedy i święcenia kapłańskie, i jubileusze kapłańskie, prymicje w parafiach, ale też i młodzi ludzie, którzy podejmują taką refleksję nad swoim życiem, do czego są wezwani, jaka jest ich życiowa droga i niektórzy rozpoznają to powołanie właśnie takie. Tutaj dzisiaj są też przedstawiciele z różnych parafii, młodzież, kandydaci do bierzmowania, zdaje się, że z parafii Sośnica, więc wszystkich pozdrawiamy i wszystkich tym tematem chcemy zainteresować. Nasi goście, doborowe grono, witam bardzo serdecznie. Jest z nami ksiądz Marcin Załężny, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej. Witam, księże rektorze, serdecznie.
Witam bardzo serdecznie. Cześć Boże.
Jest z nami ksiądz Waldemar Graczyk. No, znamy go z poprzedniego kiedyś spotkania, ale już ponad rok temu był z nami w innej roli. Dzisiaj szczególnie jako referent do spraw powołań kapłańskich Diecezji Kaliskiej. Witam, księże Waldku. Szczęść Boże.
Cześć Boże.
I jest z nami diakon, już też zapowiadany przez księdza prałata Kustosza, ksiądz diakon Tomasz Dytfeld. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Dlaczego powołania? Dlaczego w tym miesiącu? Dlaczego na pierwszoczwartkowym spotkaniu? Dlaczego u świętego Józefa? Może na pytanie, dlaczego u świętego Józefa? My w diecezji kaliskiej, chyba głośno o tym nie mówiąc, a może warto, przeżywamy jakąś szczególną wdzięczność za to, co się wydarzyło w ostatnim roku, kiedy jak zawsze otworzone zostały drzwi seminarium na tych, którzy rozpoznają powołanie i mieliśmy przez wiele lat taki trochę nawet czasem smutek, bo przychodziło niewielu. Każdym powołaniem cieszyliśmy się i cieszymy zawsze, ale te liczby były jednocyfrowe. Przez kilka lat przynajmniej. Seminarium takie jakby troszkę się nam skurczyło, ale ufnie prosiliśmy i w roku świętego Józefa, nadzwyczajnym roku, który przeżywaliśmy, zresztą tutaj też o nim pamiętaliśmy, nagle okazało się, że jest ich kilkunastu, księże rektorze. Myślę, że to jest taki moment, żeby ucieszyć się tym wydarzeniem, które księdzu jest jakoś powierzone, by pielęgnować tych kilkunastu, zdaje się, 17 kleryków na pierwszym roku.
Tak, przez wiele lat mieliśmy sytuację, gdzie każdego roku zgłaszali się czterech, zgłaszało się czterech, pięciu, był rok 10, ale też trzech. I nagle w roku jubileuszowym, w roku świętego Józefa, w ostatnim roku do naszego seminarium zgłosiło się na początku roku 16 kandydatów, 16 kleryków.
I potem ubyło?
I właśnie, to jest bardzo, bardzo piękne, że przybyło. Obecnie jest 17, jeszcze jeden dotarł do nas. I jesteśmy głęboko przekonani, że jest to cud na miarę Polski, ponieważ jesteśmy w czołówce seminariów w Polsce, które cieszy się tak dużą liczbą powołań właśnie w tym roku, w roku świętego Józefa. Jesteśmy głęboko przekonani, że to święty Józef przyprowadził nam tych młodych ludzi, kandydatów do kapłaństwa do naszego seminarium kaliskiego. Dlatego jesteśmy tutaj, aby wyrazić mu wdzięczność za ten cud, za ten dar i oczywiście polecić, ale co ważne, polecić nowe powołania, ale polecić świętemu Józefowi przede wszystkim rodziny, w których rodzą się powołania.
Tak, to jest takie pierwsze słowo, które bardzo pragnęliśmy wszyscy, żeby tutaj zabrzmiało. Nie mówimy o tym, żeby się chwalić, ani pysznić tym bardziej, tylko tak pokornie i zwyczajnie ucieszyć, tym, co nas spotyka i no i prosić też w intencji tych i wszystkich, aby wytrwali na tej drodze, rozpoznali to wszystko, do czego Pan ich wzywa. To dzieło powołań zawsze chyba było, ale szczególnie może w tych ostatnich latach, dziesięcioleciach jest wspomagane takim bardzo skonkretyzowanym zaangażowaniem na polu diecezji, też rodzin zakonnych. Ksiądz Waldemar jest odpowiedzialny za ten referat, który w naszej diecezji funkcjonuje. No tak chyba trzeba dzisiaj, żeby pewne rzeczy zorganizować i ponazywać.
Tak, zgadza się. Tym bardziej, że takie referaty do spraw powołań istnieją praktycznie w każdej polskiej diecezji, również w zgromadzeniach zakonnych, o czym mogłyby zaświadczyć obecne tutaj osoby życia konsekrowanego, nasze siostry. Zawsze jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za powołania, ale powiem tak troszkę może przewrotnie teraz, że nie tylko ja jestem odpowiedzialny za powołania tutaj z ramienia księdza biskupa, ale w tym referacie do spraw powołań pracuje każdy, kto pragnie wzbudzać nowe powołania i kto w jakiś sposób też czuje się odpowiedzialny za te nowe powołania. I tu może zaryzykuję pewną tezę, że w takim razie w tym referacie tak naprawdę pracuje każdy z nas. Nie tylko każdy kapłan, każda siostra zakonna, brat zakonny, ale każdy z was, moi drodzy, którzy tutaj znajdujecie się w sanktuarium świętego Józefa, którzy teraz uczestniczycie w tej modlitwie, w tym nabożeństwie przed waszymi telewizorami, przed waszymi radioodbiornikami. My wszyscy w jakiś sposób w tym referacie pracujemy poprzez modlitwę, bo najpierw Pan Jezus powiedział bardzo jasno, zanim też wysłał uczniów zgłoszeniem Ewangelii, proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Pierwsza, jeśli chodzi o działanie do spraw powołań i w ogóle działanie powołaniowe, to jest modlitwa, to jest pokorne stanięcie przed Panem i proszenie, Panie, poślij nowych robotników do swojej winnicy. I za tą modlitwą idzie następnie konkretne działanie, również w naszej diecezji. Co roku w naszym seminarium organizowane są tak zwane rekolekcje powołaniowe, zazwyczaj w czasie ferii zimowych, ale nie tylko. To tam młodzi ludzie mogą odkrywać swoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego. Również bardzo ściśle to duszpasterstwo do spraw powołań współpracuje z duszpasterstwem ministrantów w naszej diecezji, ponieważ to duszpasterstwo organizuje właśnie w murach seminarium rekolekcje, dni skupienia, kursy dla przyszłych lektorów, ceremoniarzy. I oczywiście jedną z idei też tego duszpasterstwa jest wzbudzanie nowych powołań do kapłaństwa, również z grona ministrantów.
Jeszcze do tego wrócimy, do takich też czasem nawet trochę technicznych rozwiązań, bo to ważne czasem może być dla kogoś podpowiedzią. Chciałbym jednak, żebyśmy dotknęli teraz tematu rzeczywiście rodziny, bo w pierwsze czwartki nas tutaj ten temat najbardziej zajmuje i kiedy chcemy podjąć jakiś temat, to właśnie jako podpowiedź dla życia w rodzinie. Myślę sobie o tym, co daliśmy jako temat, rodzina miejscem rozpoznawania powołania i pierwszym seminarium. I kiedyśmy rozmawiali, to tak zastanawialiśmy się, czy nie dać na końcu tego sformułowania znaku zapytania. Może to byłoby troszkę pesymistyczne. Księże rektorze, jak to jest? Czy dzisiaj dalej możemy z taką pewnością powiedzieć, że rodzina jest pierwszym seminarium, że czujecie, że to, co później pojawia się w tej wspólnocie seminaryjnej, to jest już jakoś ukształtowane na odpowiednim poziomie w domu, w rodzinie, a może są pewne braki?
O tak, odpowiadając na to pytanie, chciałbym bardzo tak praktycznie, spójrzmy na wydarzenie powołania. Młody człowiek rozeznaje pragnienie bycia kapłanem i z tym pragnieniem chodzi dłużej, krócej, ale w końcu musi zdecydować, powiedzieć o tym swoim bliskim, pójść do rodziców. I Właśnie. Jaka jest odpowiedź ze strony rodziców? Tą pozytywną odpowiedzią oczywiście jest akceptacja, dlatego że wcześniej w ciągu wielu lat ta rodzina żyła Bogiem, żyła wiarą, miłością do Kościoła, bo w tej rodzinie ten młody chłopak słyszał pozytywną narrację na temat kapłanów, ale może być inaczej. Ten młody chłopak może usłyszeć: nie, nie zgadzamy się. Z jakiego powodu? Uważam, że są takie trzy główne powody tego lęku ze strony rodziców. Pierwszym jest ich własne plany. My mamy dla ciebie plany już gotowe. Nie burz nam tej całej misternej konstrukcji. Wykształciliśmy cię i pragniemy dla ciebie dobrego zawodu, rodziny, wnuków. Nie zgadzamy się, żebyś był kapłanem. Więc pierwszy element to powołanie osobiste mamy czy taty, które jest zupełnie inne niż powołanie syna wskazane przez Pana Boga. Trzecim motywem powiedzenia nie ze strony rodziców jest niewiara. Nie zgadzamy się, ponieważ to nie ma sensu. Osoby, rodziny niewierzące nie widzą sensu w powołaniu kapłańskim. Jest to strata życia, strata syna. Nie chcemy, bo nie wierzymy. I trzecim, ostatnio bardzo często pojawiającym się powodem tego, że rodzice mówią nie, to jest lęk. Rodzice są wierzący, praktykujący. Pragną dla swojego dziecka jak najlepiej. Dają mu wolność wyboru powołania, ale boją się. Dlaczego? Boją się z powodu tego ataku, jaki jest na Kościół obecnie. Rodzice po prostu boją się o swoje dziecko, swojego syna. Nie chcą, żeby tak o nim mówiono, żeby tak go traktowano. I ten lęk jest obecnie, uważam, bardzo częstym motywem odradzania młodemu człowiekowi pójścia do seminarium.
I on może się udzielić, po prostu młodym ludziom może się udzielić i nawet ta myśl, która gdzieś jest ukryta głęboko i to pragnienie w sercu może być czasem niewypowiedziane. Może chyba też tak być.
Tak, młody człowiek może nie mieć odwagi nie tylko przed samym sobą, ale właśnie przed rodziną, przed najbliższymi, przed kolegami, przed społeczeństwem, które negatywnie reaguje na słowo wprost kapłan.
Tak, my tutaj mówimy o rodzinie, mówimy też o życiu, mówimy o otwartości na życie. Ja myślę, że to, co ksiądz rektor powiedział, związane jest także z tym, że dzisiaj w tych domach, można powiedzieć, jest tak ubogo, jeśli chodzi o liczbę dzieci. Kiedyś, powiedzmy, w domu było 8, 10, 12 dzieciaków, to było wiadomo, jeden na księdza, jeden za lekarza, jeden do wojska. I to była w tym jakaś też wielkoduszność, ale można by powiedzieć, było z czego brać. Dzisiaj to wszystko, co się dzieje i między innymi to, kiedy to dziecko jest jedno albo dwoje ich jest w domu, to też ten lęk może być o to, a co z nami będzie, czy będzie się nami miał kto zająć. Prawda? Chyba to też jest jakieś zjawisko nowe, ale ostatnio bardzo wyraźne.
Tak, oczywiście rodzice też myślą o swojej przyszłości i pragną dobra owszem dla dziecka, ale my wiemy, jest to podbudowane wiarą, że jednak dziecko ma opiekować się rodzicami, jest to przykazanie. Więc ten lęk wypływa nawet i z takich motywów bardzo też i owszem osobistych, ale i też wiary.
Księże Waldku, ksiądz ma wieloraki kontakt z młodymi ludźmi i w ramach tego referatu, ale też myślę sobie o tym, praca w internacie przy Zespole Szkół Technicznych w naszej diecezji, która funkcjonuje. Myślę, że jest okazja, żeby o tym rozmawiać. Czy to, o czym mówi ksiądz rektor, też jest realnie wypowiadane przez tych ludzi, właśnie te wątpliwości i pewna też taka postawa niepewności?
Myślę, że taka postawa jest obecna i tak jak ksiądz rektor wspomniał, temu młodemu człowiekowi czasami nawet trudno wypowiedzieć ten lęk i z kimkolwiek się nim podzielić. Ale jeszcze taka jedna moja uwaga co do tego. Myślę, że dzisiaj też patrząc na nasze społeczeństwo, które jest jednak przesiąknięte już także w Polsce takim pewnym konsumpcjonizmem i poczuciem wygody, młodemu człowiekowi bardzo trudno jest powiedzieć tak na wezwanie Boże, na głos powołania, ponieważ pojawia się pytanie, bardzo konkretne pytanie, co ja z tego będę miał? Jaka będzie nagroda?
Czyli ludzie naszych czasów, oni tak mówią i koniec, i też trzeba się z tym zmierzyć.
Dzisiaj młodzież ma po prostu projekt na życie. W tym wieku to, w kolejnym to, w następnym to. Natomiast życie kapłańskie, co potwierdzą tu obecni kapłani, jest nieprzewidywalne. Tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka, gdzie pójdziemy na parafię, jakie obowiązki nas czekają, gdzie zostaniemy posłani. To jest życie czasami w pewnej niepewności, które opiera się na zaufaniu Bożej opatrzności. A młody człowiek chciałby dzisiaj wszystko zaplanować, chciałby wszystko określić, mieć właśnie ten gotowy plan. Dlatego tak trudno powiedzieć tak temu wyzwaniu, bo pojawia się właśnie to pytanie, jaka przyjdzie z tego korzyść? Dlaczego mam za tobą pójść? Oczywiście w perspektywie wiary my to wiemy, nagrodą jest sam Bóg, przyjaźń z Nim sprawia, że człowiek jest szczęśliwy, że czuje się po prostu radosnym w tej posłudze, którą pełni. Ale myślę, że to jest jeden z podstawowych dzisiaj problemów. I to jest też pewien kryzys powołanych. My dzisiaj często mówimy o kryzysie powołań. A tu mi się wydaje, słusznie zauważył kiedyś ksiądz Marek Dziewiecki, znany duszpasterz, rekolekcjonista, też wieloletni dyrektor Krajowego Centrum do Spraw Powołań, że dzisiaj mamy bardziej do czynienia z kryzysem powołanych. Bo gdybyśmy mówili, że jest kryzys powołań, to znaczy, że Pan Bóg nie chce dawać powołania. To jest nieprawda. On chce obdarzać młodych ludzi powołaniem do kapłaństwa, życia konsekrowanego i wciąż obdarza tym powołaniem. Ale problem dzisiaj jest właśnie w tych powołanych, że ja do końca nie potrafię rozpoznać tego powołania. I myślę, że przyczyną właśnie też tkwi w rodzinie, o czym tu ksiądz rektor wspomniał, że często te powołania mogą zostać stłamszone albo wręcz zaprzepaszczone.
Tak. Maj to jest ten temat i wszyscy to rozumiemy, ale też ulubiony czas, kiedy się mówi wiele rzeczy przeciwko kapłanom. Oczywiście chcemy to odróżnić od wszystkich sytuacji, gdzie faktycznie jest grzech i nad czym bolejemy. Natomiast jest wiele wypowiedzi, które są wyraźnym nadużyciem albo takim po prostu atakiem wycelowanym w ten czas, kiedy ci młodzi ludzie noszą w sobie tę delikatną myśl i starają się podjąć decyzję i nagle te głosy przeciwne. Ale to paradoksalnie też może powodować swego rodzaju oczyszczenie. To znaczy można, kiedy się już podejmie decyzję, być pewnym, że chodzi o coś, co nie jest łatwe. Księże rektorze.
Rozmawiam z naszymi seminarzystami, alumnami, klerykami i ci młodzi ludzie bardzo różni w swoich charakterach, w sposobie bycia. Dokładnie wiedzą, co mówi się na temat kapłanów, czytają, słuchają, oglądają media. I co jest niezwykłe w tych młodych ludziach, że oni trwają. Było 16, jest 17. My rozeznajemy oczywiście te powołania, ale na dzień dzisiejszy oni trwają i ze swojej strony, z ich strony chcą trwać. Właśnie wobec tego ataku, który jest na Kościół i na kapłanów. To jest ich świadoma decyzja. To nie jest jakieś przespanie powołania. Zdecydowali się bardzo konkretnie wobec tego, co widzą. I jest to niezwykłe, jest to budujące, że w tych młodych ludziach nie ma jakiegoś takiego zawzięcia, ale jest entuzjazm. Oni po prostu żyją wiarą. Ten entuzjazm pozwala im pomijać to, co jest negatywne.
Jeśli bym miał szukać, a gdzie się urodził ten entuzjazm, to chyba jeszcze z całym szacunkiem, księże rektorze, niekoniecznie w seminarium, ale jednak gdzieś to, co otrzymali w domu, z jakiej rodziny wyszli. Jeszcze na sekundkę do tego wrócimy. Mamy w naszym gronie diakona, naprawdę na ostatniej prostej przed święceniami kapłańskimi, które w naszej diecezji będą 25 maja. To też wielka radość, znów w diecezji rodzą się kapłani. Ksiądz diakon Tomasz. Proszę, bo taką rolę dla ciebie tutaj odnaleźliśmy, abyś dał krótkie świadectwo na temat tego, właśnie jak zrodziło się Twoje powołanie, jak je rozpoznałeś, co było trudne w rozpoznaniu, a co sprawiło, że jednak ta odwaga się znalazła i dzisiaj jesteś tu, gdzie jesteś.
Kochani bracia i siostry, szanowni radiosłuchacze, telewidzowie, świadectwo swojego powołania chciałbym zacząć od tego, iż to, że stoję tutaj przed wami dzisiaj, jest cudem, Bożym cudem. Moi rodzice nie mogli mieć dzieci, ja jestem jedynakiem, urodziłem się 3 lata po ślubie moich rodziców, a lekarz, który opiekował się moją mamą, cały czas jej powtarzał, że pani nigdy nie będzie mogła mieć dziecka. Ale mama, dzielna kobieta, z tatą modlili się. Myślę, jestem przekonany, że także za wstawiennictwem świętego Józefa, i kiedy okazało się, że mama jest w ciąży, rodzice pojechali do Poznania do tego pana profesora i on, świecki profesor, miał właśnie wypowiedzieć wtedy takie słowa: to chyba jakiś cud, państwo chyba to dziecko wymodlili. Jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom przede wszystkim za dar życia, za dar wychowania, za to wszystko, co dla mnie robili, co dla mnie robią do dziś. Szkoła podstawowa, gimnazjum, okres dorastania. Pamiętam, że jako młody chłopak chciałem być piłkarzem, policjantem. Natomiast pierwsza myśl o kapłaństwie pojawiła się w roku 2010. W kościele przeżywany był wówczas rok kapłański. I czy to właśnie w kościele, czy na katechezie, bardzo wiele mówiło się o kapłanach. Kim oni są, komu służą, jak ich życie wygląda. I pamiętam, wtedy właśnie pojawiła się taka pierwsza myśl: może Pan powołuje także i mnie. Od tego roku, pamiętam, zacząłem regularnie czytać Pismo Święte, korzystać częściej z sakramentu pokuty i pojednania. Byłem także ministrantem, więc tę rzeczywistość kapłanów mogłem obserwować na co dzień. Jeśli miałem jakieś wątpliwości, mogłem zapytać. I pamiętam, przez cały czas, kiedy byłem w liceum, to przeświadczenie, ten Boży głos jakoś nie przechodził. I jeździłem na wiele też rekolekcji powołaniowych właśnie do naszego kaliskiego seminarium. I najbardziej pamiętam te ostatnie rekolekcje, te rekolekcje przed maturą. Pamiętam, jeszcze jakieś wątpliwości były i tak sobie pomyślałem: Panie Boże, daj mi jakiś znak, jak ty, kogoś zapytać. Nie wiem, skąd wziąć odpowiedzi na pewne nurtujące mnie pytania. I pamiętam, ta msza święta, te rekolekcje kończyły się mszą świętą. Akurat w moje urodziny 10 lutego pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Edwarda Janiaka. I do dzisiaj nie wiem dlaczego spośród wielu uczestników, było nas tam 70, może 80, klerycy do asysty właśnie wybrali kolegę z parafii i mnie, dzięki czemu z bliska, z wielką uwagą mogłem wysłuchać homilii księdza biskupa. I co ciekawe, w tej homilii były poruszone wszystkie kwestie, które mnie nurtowały. I to był dla mnie taki, można powiedzieć, znak, że Pan Bóg troszczy się o mnie i te wszystkie moje wątpliwości chce jakoś rozwiać. I pamiętam, wtedy w kaplicy seminaryjnej mówię: zdam maturę, pójdę do seminarium, skoro ten głos tak długo nie przechodzi, ale, zawsze musi się pojawić jakieś ale. Jak mój imiennik apostoł Tomasz, byłem trochę niedowiarkiem, bałem się po prostu po ludzku, tak jak tutaj było wspomniane, młodzi ludzie czasami boją się pójść tą drogą. I wtedy pamiętam, w tej kaplicy po mszy świętej przyszedłem, pomodliłem się, mówię: Panie Boże, daj mi jakiś znak. Taki, już miałem to kazanie księdza biskupa, już miałem te odpowiedzi, ale jeszcze coś takiego, żebym wiedział, że to będzie tylko dla mnie. Nie wiem, co to będzie. Panie Boże, Ty jesteś wszechmogący, to dla Ciebie, myślę, nie będzie kłopotem. I tak zuchwale o ten znak poprosiłem i pamiętam, następnego dnia wszędzie chodziłem, szukałem, co to się wydarzy, czy znajdę, nie wiem, różaniec, czy po prostu nie wiedziałem, co to będzie, ale wiedziałem, że jeśli Pan Bóg chce, to moją niewierność, tak jak apostoła Tomasza, utwierdzi i rozwiąże ten kłopot. I stało się, kochani, pamiętam, wróciłem do domu, usiadłem, włączyłem telewizor i słyszę sensacyjną wiadomość. Papież Benedykt XVI ogłasza decyzję o swojej abdykacji. Był dzień 11 lutego 2013 roku, dzień po tej mojej prośbie o Boży znak, i wtedy już odważnie mogłem powtórzyć za apostołem Tomaszem: Pan mój i Bóg mój. Abdykacja papieża Benedykta była przede wszystkim znakiem dla mnie i nie odczytałem tego historycznego wydarzenia jako przejawu słabości papieża, ale wręcz przeciwnie, jako przykład olbrzymiego posłuszeństwa i zaufania Panu Bogu. następca Jana Pawła II, zaimponował mi tym, iż tak doskonale potrafił odczytać wolę Bożą od tego momentu. Także i ja przestałem się bać, uświadomiłem sobie, że Pan Bóg od początku kierował moim życiem, tym, że ono w ogóle jest, a także odpowiedzią na ten głos powołania, który dojrzewał we mnie przez te wszystkie lata. Zaufałem Panu Bogu i dałem Mu się prowadzić. I jak, kochani, widzicie, jestem diakonem, jestem już po 6 roku studiów, za tydzień, w przyszłym tygodniu obrona i za 23 dni, dobrze liczę, tak, 25 maja, święcenia kapłańskie w katedrze. Mam też ten zaszczyt wielki odbywać praktykę diakońską w katedrze kaliskiej. Jest tutaj ksiądz proboszcz, ksiądz prałat Adam Modliński. Zawsze mówi, że katedra już niebawem urodzi 7 kapłanów. Także katedra matka rodzi kapłanów. Jest to bardzo piękne i z tego miejsca chciałbym przede wszystkim Panu Bogu podziękować za dar powołania moim kochanym rodzicom, którzy, myślę, oglądają. Kocham was. Mam nadzieję, że... Chociaż nie zawsze byłem taki grzeczny, nie zawsze byłem aniołkiem, ale cieszę się, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. A młodym ludziom, którzy być może słyszą głos powołania, chciałbym powiedzieć, kochani, nie bójcie się, bo nie ma nic piękniejszego, jak szczere, odważne pójście za Chrystusem.
Diakon Tomasz, brawo. Ale bym powiedział... Stop, żeby nie zaszkodziło mu. I po tej ciszy osobne, wielkie brawa dla rodziców, że nie zrezygnowali. I że nie ulegli lękom, o których mówiliśmy. Właśnie to chcieliśmy powiedzieć, że pośród różnorakich okoliczności i trudności mogą dokonywać się rzeczy wielkie, trzeba tylko wiary, księże rektorze, bo nam tu nie chodzi o jakąś technikę, o jakąś socjologię, nawet o statystykę, bo te liczby, to one też mogą być pułapką. Chyba o wiarę.
Można sobie zadać pytanie, czy to jest najważniejsze, żeby być dobrym klerykiem? Nie. Czy to jest najważniejsze, żeby być dobrym księdzem? Nie. Najważniejsze jest, żeby oddać chwałę Bogu. I dopiero kiedy ja w swoim życiu oddaję chwałę Bogu, jestem dobrym klerykiem, jestem dobrym księdzem. Więc rzeczywiście powołanie kapłańskie wyrasta z powołania do życia, z powołania do miłości, prowadzi do powołania świętości osobistej, świętości innej i opiera się na wierze, która rodzi się dzięki modlitwie. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zadał Pan Jezus to pytanie po tym, jak uczył uczniów modlitwy. Dlatego też kleryk nie może zostać bez modlitwy. Kapłan nie może zostać bez modlitwy osobistej, ale co jest bardzo ważne, a może ważniejsze, wstawienniczej. Pytamy kleryków, czy jest ktoś, kto się za ciebie modli? Czy ty o tym wiesz? Módlmy się za kleryków, za kapłanów i o nowe powołania do służby kapłańskiej. Jest to także zadanie nasze, czyli zadanie wynikające, wypływające z powołania rodzicielskiego, małżeńskiego, z powołania rodziny. Modlitwa.
Księże Waldemarze, tej modlitwy też, można powiedzieć, będzie dużo za sprawą pewnych inicjatyw. Takie to ostatnie, tylko dwa słowa.
Tak, poprosiliśmy księży proboszczów w naszej diecezji poprzez pismo księdza biskupa Łukasza, wikariusza generalnego naszej diecezji, aby w maju i w czerwcu w jeden czwartek miesiąca odprawić mszę świętą, dodatkową, w intencji o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, z formularza specjalnego wyznaczonego w mszale rzymskim przy tej okazji. I o krótkie nabożeństwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie z odmówieniem litanii do Chrystusa Kapłana Żertwy, bo od tego chcemy zacząć, od modlitwy. A w każdą niedzielę poprosiliśmy, aby było też jedno wezwanie do modlitwy wiernych właśnie w intencji świętych powołań kapłańskich i zakonnych.
I to budzi nadzieję, a w tym wszystkim gdzieś pamiętajmy, że objawił swoją potęgę wstawienniczą święty Józef, od czego zaczęliśmy i tym chcemy zakończyć. Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się zaproszeni do takiego bardzo żywego, szczerego uczestnictwa. Modlitwa, ale też klimat domu, otwartość na kapłana, na ten także i temat, żeby dobrze mówić, żeby właśnie wskazać te piękne sprawy, które dzieją się za sprawą kapłańskiej posługi. Z tego bierze się ta odwaga podejmowania decyzji, o którą też nam chodzi. Nasi goście, rektor Kaliskiego Seminarium Duchownego ksiądz Marcin Załężny, referent do spraw powołań kapłańskich w diecezji kaliskiej ksiądz Waldemar Graczyk i ksiądz diakon, za chwileczkę wyświęcony będzie na kapłana, Tomasz Dytfeld. Bardzo wam dziękuję, drodzy księża, za to spotkanie, za to słowo i wszystkich zapraszamy na ciąg dalszy naszej modlitwy.